Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej doktor nauk medycznych Tomasz Cwaliński, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Od 1 sierpnia ubiegłego roku pacjenci z rakiem jelita grubego mogą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzystać z leczenia chirurgicznego z wykorzystaniem robota. Zabiegi są realizowane także w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, a przede mną siedzi właśnie pan doktor operator, który obsługuje tego robota. Ale zanim porozmawiamy o tych operacjach robotycznych, to chciałam pana zapytać w ogóle o nowotwór, jakim jest nowotwór jelita grubego, bo zacznijmy może od takich podstawowych objawów, które mogą zaniepokoić pacjenta, bo skąd on może na przykład wiedzieć, że to jest jakieś ryzykowne, że trzeba się zbadać, udać do lekarza?
Zacznijmy może od tego, że najchętniej my jako chirurdzy onkologiczni czy też onkolodzy chcielibyśmy mieć pacjentów bezobjawowych, czyli chorych takich, którzy mieli wykryty nowotwór przypadkowo w takiej profilaktycznej kolonoskopii, którzy poszli się zbadać zanim mieli objawy. Niestety na co dzień mamy większość chorych, którzy posiadają objawy. Te objawy zależne są od zaawansowania miejscowego tego nowotworu, bo to najczęściej daje objawy i do takich objawów może należeć na przykład obecność świeżej krwi w stolcu, który chory zaobserwuje w toalecie, zmiana rytmu wypróżnień, występujące naprzemiennie zaparcia, biegunki, ale też to zależy bardzo od lokalizacji tej zmiany, na przykład w prawej połowie jelita grubego często te objawy są bardzo późno i na przykład pierwszymi objawami jest po prostu zwykła niedokrwistość, że chorzy trafiają na przykład na oddział ratunkowy z hemoglobiną 5, gdzie powiedzmy norma jest tam około 12-13 i starsze osoby, które omdlały, upadły, miały uraz głowy, okazuje się, że mają niski poziom hemoglobiny i tak naprawdę w dalszej diagnostyce rozpoznajemy, że mają zaawansowany guz i przewlekle od dłuższego czasu pokrwawiali i tracili to hemoglobinę.
Czy takiego pacjenta, takiego człowieka, który ma te pierwsze objawy nowotworu jelita grubego, coś będzie bolało, no nie wiem, brzuch na przykład, może się sugerować, że jak to jest jelito grube, no to coś powinno się tam w brzuchu dziać?
Ogólnie przyjmuje się, że nowotwór powstaje, większość nowotworów raków jelita grubego powstaje na podłożu polipów. To jest długi czas, średnio około 80 lat nawet od tej postaci polipa, czyli takiej zmiany jeszcze nie nowotworowej, przednowotworowej, dochodzi do rozwoju nowotworu inwazyjnego, czyli tego raka, o którym mówimy. Początkowo chorzy nie mają żadnych objawów, dlatego jest istotna ta profilaktyczna kolonoskopia. W momencie, gdy chory zaczyna odczuwać dolegliwości bólowe, najczęściej mamy do czynienia już z zaawansowanymi zmianami, które powodują na przykład zamknięcie światła jelita i rozwój niedrożności, co daje właśnie dolegliwości bólowe, czy też wzdęcia, nudności, wymioty. No, są to bardzo już niepokojące objawy i raczej ból świadczy o zaawansowanych.
Mówił pan o tej profilaktycznej kolonoskopii. Ją można zrobić za darmo w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia po 50 roku życia, tak?
Tak,
u osób, które no, nie mają właśnie objawów żadnych.
Tak, to jest właśnie, w Polsce mamy to szczęście, że nasze społeczeństwo może wykonać profilaktyczną kolonoskopię. Każdy po 50 roku życia, bezobjawowy właśnie pacjent, może zapisać się na badanie. Między innymi też w naszym szpitalu takie badania są wykonywane. Jest to badanie bezpłatne i każdy powinien
je wykonać. Przyjemne, prawda, dla pacjenta i ogólnie ludzie nie unikają tego czasami, bo po prostu boją się. Czy można na przykład taką kolonoskopię wykonać dla pacjenta bezboleśnie, żeby on po prostu nie uczestniczył w tym jakby realnie, tylko na przykład, nie wiem, dostał jakąś narkozę albo jakieś znieczulenie przynajmniej. Jak to wygląda?
Tak, badania są możliwe także w znieczuleniu ogólnym, że chory sobie, mówiąc kolokwialnie, śpi i to badanie jest wykonywane. Ja osobiście zawsze zachęcam do spróbowania kolonoskopii bez znieczulenia. To jest zawsze bezpieczniejsze badanie i też chory jakby w trakcie badania jest w stanie nam reagować na to, co się dzieje. W znieczuleniu na pewno jest większe ryzyko na przykład też perforacji, czyli uszkodzenia jelita podczas badania. W trakcie kolonoskopii bez znieczulenia chory będzie reagował, nie pozwoli nam na tego typu sytuacje i te sytuacje powikłania zdarzają się dużo rzadziej.
Na czym polega takie postępowanie diagnostyczne w nowotworach jelita? Kiedy robicie państwo takie badanie i okazuje się, że no jest jakiś na przykład polip, Nie zawsze każdy polip, prawda, od razu oznacza, że to jest jakieś, tam są komórki nowotworowe, ale jak to się robi? Co czeka takiego pacjenta w trakcie takiego badania? Czy już wtedy są pobierane jakieś elementy tych polipów do badań? Jak to wygląda?
Ogólnie, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, podstawą jest endoskopia, czyli za pomocą endoskopu zakończonego kamerą lekarz ogląda światło jelita od wewnątrz. Mówiąc o rakach jelita grubego, ogólnie są to nowotwory, które rozwijają się z nabłonka, czyli od wewnętrznej strony jelita. Dlatego kolonoskopia jest idealnym badaniem do tego, żeby ocenić, jak to światło jelita wygląda. W trakcie endoskopii, jeżeli lekarz widzi jakiekolwiek zmiany, na przykład małe polipy, jest w stanie je usunąć endoskopowo i pobiera je do badania. W przypadku zmian bardziej zaawansowanych, jakichś dużych guzów, pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. To pozwala nam przede wszystkim dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia, czyli postawić rozpoznanie histopatologiczne i w zależności od tego
i to jest dopiero wyniku. Taka ostateczna informacja, że tam jest ten nowotwór. Tak. Tylko na oko, że tam jakiś polip jest, to jeszcze jest za mało.
No nie. Niestety w medycynie nie możemy polegać na oku.
One wyglądają te polipy, mogą być, tak jak, nie wiem, pan ogląda, jak wygląda taki nowotwór, to on się różni na wygląd, jeśli chodzi z takim polipem?
Same polipy nie są w taki prosty sposób do oceny. Oczywiście mamy skalę takiej makroskopowej, czyli tak mówiąc gołym okiem ryzyka złośliwości zmian, którymi się endoskopiści posługują i są pewne zmiany, które budzą większy niepokój. Nasz nowotworowy są takie, które raczej wyglądają na zmiany łagodne, ale zawsze decyduje weryfikacja histopatologiczna, czyli pobranie wycinków, fragmentu tej zmiany, bądź też całej zmiany wycięcia endoskopowego.
Czy jeśli ktoś miał w rodzinie krewnych, którzy chorowali na nowotwór jelita grubego, powinien się częściej badać, albo wcześniej niż w 50 roku życia?
Wcześniej. Ogólnie program profilaktyki pozwala na osobom, które miały chociaż jednego krewnego z nowotworem jelita grubego, na wykonywanie badań już od 40 roku życia.
Czyli wystarczy to zgłosić, na przykład przy rejestracji, że ktoś był chory w rodzinie na raka jelita grubego i wtedy nie trzeba czekać do 50 roku życia na to badanie profilaktyczne, tylko można...
Dokładnie tak. Zachęcam do zadzwonienia na infolinię i tam na pewno wszyscy chorzy dostaną wszelkie
jeśli
informacje.
Jeśli ktoś zrobił takie badanie w 50 roku życia, to następne za jaki czas?
Wszystko zależy od wyniku. Jeżeli powiedzmy, że jelito jest bez żadnych zmian, nie usunęliśmy żadnych polipów, przyjmuje się, że około 10 lat powinno być powtórzone kolejne badanie, bo tyle mniej więcej właśnie trwa ten czas rozwoju nowotworu, czyli przekształcania polipa, czyli zmiany nienowotworowej w nowotwór.
Panie doktorze, gdzie może być ten nowotwór umiejscowiony? No, jelito jest takim dosyć, że tak powiem, pojemnym i obszernym stwierdzeniem. Czy to jest zależne od jakichś czynników może i czy ten nowotwór może w każdym miejscu jelita się zagnieździć, że tak powiem, rosnąć tam? Czy są miejsca, w których najczęściej występuje? Jak wy to jako lekarze oceniacie?
Rak jelita rozwija się z nabłonka. Nabłonek jest w całym jelicie grubym, więc tak naprawdę nowotwór może być zlokalizowany
w każdym miejscu. Ale są jakieś takie miejsca ulubione tego nowotworu?
Może nie ulubione, ale są częstsze miejsca występowania raków. I jeżeli chodzi, tak byśmy sobie procentowo porównywali, rzeczywiście nowotwory częściej są zlokalizowane w dystalnej części jelita grubego, czyli w odbytnicy, esicy, później w prawej połowie i pozostałych fragmentach przewodu pokarmowego. To też się wiąże z tymi objawami, na początku którego mówiliśmy, jeżeli nowotwory najczęściej są zlokalizowane w dystalnej części przewodu pokarmowego, wtedy częściej właśnie chory zaobserwuje na przykład świeżą krew w stolcu. I co powinno być niepokojące dla chorego, nie należy lekceważyć takich objawów, tylko po prostu przyjść do lekarza i przebadać się.
Mm-hmm. A teraz w zależności od tego, gdzie ten nowotwór jest umiejscowiony, to również zależy podjęte działanie lecznicze, podjęte jakieś działania chirurgiczne?
Tak. Lokalizacja jest bardzo istotna, bo w zależności od lokalizacji i przede wszystkim zaawansowania i miejscowego, i ogólnego nowotworu, wybieramy sposób leczenia. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu fragmentu jelita z guzem oraz regionalnymi węzłami chłonnymi, więc ta lokalizacja jest kluczowa, po to warunkuje nam rodzaj zabiegu, który wykonamy.
Te lokalne węzły chłonne to są gdzieś wewnątrz jamy brzusznej, rozumiem, tak?
Które
tak. Ich usunięcie może powodować też jakieś później problemy u pacjenta, czy
nie?
Nie,
to raczej nie jest związane z takimi dolegliwościami.
Czy czymś takim?
Nie, nasza otrzewna jakby sobie świetnie radzi z takim chłonotokiem i to nie jest problem, a węzły rak jelita grubego, jedno z głównych dróg szerzenia jest droga chłonna, czyli przerzuty do węzłów chłonnych są jednym z pierwszych miejsc, gdzie przerzutujemy i gdzie szukamy tych przerzutów, aby ocenić stopień zaawansowania choroby. I one są zlokalizowane wzdłuż naczyń, głównych naczyń, które dostarczają krew do jelita. Więc jest to niezwykle istotne, aby podczas tego zabiegu operacyjnego usunąć wszystkie te regionalne węzły chłonne. Ma to olbrzymie znaczenie, jakość tej chirurgii.
Dla późniejszych jakby rokowań pacjenta, tak?
Dla ewentualnych wznów i w ogóle całego procesu wyleczenia chorego z nowotworu.
A panie doktorze, czasami chory dostaje wynik badania histopatologicznego do ręki, no nie zawsze rozumie wszystko, co tam jest napisane. Czasami na przykład jest taka informacja, że rak nacieka okoliczne tkanki i tam wymienione są te tkanki, które nacieka. Co to znaczy, że rak nacieka coś?
Tutaj znowu wrócę do tego momentu, gdzie rozmawialiśmy, że nowotwór powstaje od wewnętrznej ściany, znaczy od wewnątrz jelita. On od wewnątrz zaczyna naciekać kolejne struktury, kolejne ściany do zewnątrz jelita.
Jakby
można powiedzieć, do zewnątrz jelita. I w momencie, kiedy przekracza już błonę surowiczą, czyli to zewnętrzną warstwę jelita, może zacząć naciekać sąsiednie struktury. Wtedy mówimy o najwyższym stopniu zaawansowania miejscowego nowotworu, o takich tajemniczych literkach, które pacjenci często zobaczą na wynikach histopatologicznych, czyli CST, czyli jak ten guz jest zaawansowany miejscowo. Bez wątpienia ma to
olbrzymie... Co to znaczy właśnie dla pacjenta?
Ma to olbrzymie znaczenie, bo mówimy wtedy o najwyższym stopniu zaawansowania miejscowego. Przekłada się to oczywiście na sposób leczenia, jak będziemy chorego leczyć, ale też na rokowania i przeżycia odległe tych chorych. Mhm. Tak jak mówiliśmy na początku, my byśmy chcieli jak najmniej zaawansowane nowotwory leczyć chorym z naciekiem sąsiednich narządów. Często musimy zastosować na przykład początkowo leczenie systemowe, czy to chemioterapię, czy radioterapię. Tak? I dopiero później na przykład, jeżeli jest to tylko miejscowa choroba, usunąć bardzo szeroko, blokowo, w marginesie zdrowych tkanek dany guz z jelitem.
Czy w ogóle leczenie raka jelita grubego zawsze się będzie wiązało z zabiegiem?
Jeśli mówimy o leczeniu radykalnym, czyli takim, którego intencja jest wyleczenie chorego z nowotworu, to tak. Leczenie chirurgiczne jest kluczowym elementem takiego postępowania. Oczywiście jest ono przeplatane z pozostałymi możliwościami leczenia, czyli leczeniem systemowym, jakby chemioterapią, czy też radioterapią w rakach odbytnicy. I to wszystko jest oczywiście bardzo indywidualnie zależne od danej sytuacji, od zaawansowania nowotworu.
Chciałam zapytać jeszcze o co się może wiązać z takim zabiegiem, jeśli chodzi o zakres operacji. To znaczy taki pacjent, jeśli ma być leczony radykalnie, to będzie miał usunięte raczej całe jelito, fragment jelita. Z czym to się generalnie dla niego może wiązać?
Tutaj znowu wracamy do tego spływu chłonnego węzełków i naczyń. W zależności od lokalizacji guza, naszym obowiązkiem jest usunięcie guza z fragmentem jelita.
Te odcinki, czyli niekoniecznie całe jelito.
Pojedynczej zmianie nie. Raczej tego nie robimy, znaczy nie robimy tego w pojedynczej zmianie, oczywiście, że nie robimy. Obowiązuje nas około 10-centymetrowe marginesy od guza, ale tak naprawdę te węzły i te naczynia, które usuwamy, one nam warunkują zakres resekcji. Tak na przykład guz zlokalizowany w kątnicy, czyli początkowym etapie jelita grubego, wymaga usunięcia prawej połowy jelita grubego, czyli wydawałoby się, że dużo więcej niż te 10 cm od guza.
Te 10 cm to jest taka umowna, tak?
Jakaś... Nie powinien być mniejszy ten margines w przypadku nowotworów okrężnicy.
Bo rozumiem, że chodzi o to, żeby usunąć maksymalnie dużo tych komórek, które mogłyby gdzieś tam w okolicy tego guza jeszcze się dokładnie znajdować tak. I jesteście w stanie sprawdzić na przykład to na sali operacyjnej, czy to nie wiem, to komórek, widać pod jakimś mikroskopem, gdzieś się
niestety,
ten prepa przerzuca.
Nie widzimy komórek nowotworowych, my ciągle polegamy na naszych oczach.
Nie myślałam, że może jakiś po wycięciu jest mikroskop i można to sprawdzać, czy to jednak jest już dla badanie histopatologiczne kolejne pooperacyjne.
Jest to możliwe, bo możemy zawsze wykonać badanie śródoperacyjne, ale my, jak ja lubię takie sformułowanie do pacjentów mówić, że ja w trakcie zabiegu najchętniej nie chcę zobaczyć nowotworu, ja go nie powinienem zobaczyć, mówiąc tak w dużym cudzysłowie. Czyli margines resekcji powinien być na tyle duży i na tyle wolny, żeby mieć pewność, że nie pozostawiamy żadnych komórek nowotworowych w chorym po zabiegu.
Panie doktorze, a ile czasu trwają takie operacje wykonywane tą klasyczną metodą, kiedy jest lekarz, chirurg, tak? Drugi chirurg, który asystuje, skalpel. No i państwo pracują, tak? To są wielogodzinne, czy to są operacje raczej krótkie i nieobarczone wielkimi powikłaniami, jakimś ryzykiem? Jak to dzisiaj wygląda?
Znaczy, jasno trzeba sobie odpowiedzieć, że wszystkie metody leczenia chirurgicznego są akceptowalne i powinny być stosowane, tylko wszystko zależy od sytuacji. Chirurgia ogólna, klasyczna, takie resekcje nowotworów jelita grubego, oczywiście zależnie od sytuacji, z którą mamy do czynienia, trwają około 2 do 3 godzin. Jeszcze tak tylko wspominając, przy robotyce też mamy chirurgów i też mamy skalpel.
Tak, tak. Ale no wiadomo, ale panie doktorze, czy oprócz tych właśnie operacji klasycznych coraz częściej można raka jelita grubego operować tymi technikami laparoskopowymi, czyli tak zwane przez dziurkę, jak to pacjenci mówią. Czy na przykład takie zabiegi są dla chorego po prostu łatwiejsze do przejścia, tak? Znaczy te konsekwencje, szybkość powrotu do zdrowia, do sprawności jest lepsza?
Tak, oczywiście nawet powinniśmy stosować techniki minimalnie
inwazyjne. Ale nie zawsze możecie, prawda? Nie zawsze możecie, bo czasami trzeba jednak otworzyć tego pacjenta.
Tak, zdarza się, że jest taka sytuacja, że powinniśmy nawet otworzyć ten zabieg i my to robimy.
Czyli co o tym decyduje? Że
zaawansowanie, najczęściej zaawansowanie albo na przykład przebyte operacje. Jeżeli chory jest po licznych operacjach w obrębie jamy brzusznej, gdzie tych wzrostów może być bardzo dużo, to nierzadko zabieg minimalnie inwazyjny jest po prostu niemożliwy, albo jego czas wykonania byłby tak długi, że chory nie odniósłby korzyści z tego. Więc to jest przede wszystkim warunkujące.
A kiedy chory musi mieć wyłonioną stomię? Bo proszę wytłumaczyć, co to jest w ogóle, bo może część pacjentów nie wie. I czy ta stomia jest zawsze konieczna, czy tylko w niektórych przypadkach?
Na szczęście tylko w niektórych przypadkach. I myślę, że chyba z pełną odpowiedzialnością w imieniu swoim i wszystkich kolegów, którzy operują nowotwory jelita grubego, mogę powiedzieć, że my zawsze się staramy tego nie robić. Stomia to jest wszycie jelita w powłoki jamy brzusznej, aby treść kałowa odbarczała się przez ten otwór do woreczka. Ze stomią zawsze towarzyszy chorym dużo niepokoju, lęku, najczęściej wynikającego bardziej z braku wiedzy. My już od dłuższego czasu, jakby gdy wiemy, że wyłonimy stomię, staramy się edukować pacjentów już jeszcze przed tym, zanim to zrobimy, co bardzo pomaga nam w tym wszystkim.
Czyli ta stomia może być czasowa na przykład, tak? Niekoniecznie może. W jakich sytuacjach, w której lokalizacji operuje się jelito, no i ta stomia jest wtedy konieczna?
Najczęściej, największe ryzyko wyłonienia stomii jest oczywiście w przypadku tych nowotworów zlokalizowanych po lewej stronie jamy brzusznej, w lewym jelicie. Grubym, mówiąc w dużym cudzysłowiu, i zwłaszcza w nowotworach odbytnicy. Z reguły chorzy z bardziej zaawansowanymi zmianami, na przykład, którzy rozwiną niedrożność, gdzie to jelito jest bardzo rozdęte przed guzem, mają wyłonioną stomię, ponieważ stomię wyłaniamy wtedy, kiedy ryzyko potencjalnego zespolenia, czyli połączenia tych dwóch pozostałych fragmentów jelita grubego, jest zbyt duże. Mamy zbyt duże ryzyko, że to zespolenie dojdzie do jego nieszczelności i przecieku treści kołowej do jamy brzusznej.
Czyli mówiąc o stomii czasowej, mówimy o jakich przypadkach? Że później po prostu ta stomia, że tak powiem, jest kolejna operacja, tak?
Jest.
I na czym to polega?
Na przykład w przypadku niskich resekcji odbytnicy, których u chorych z zaawansowanymi nowotworami, którzy otrzymali przed leczeniem operacyjnym radioterapię, wyłaniamy, można powiedzieć, że prawie standardowo ileostomię pętlową, aby przez okres 6-8 tygodni ta treść, ten kałowa nie przechodziła przez to zespolenie, żeby to się spokojnie wygoiło. I wtedy po takim na przykład okresie małym zabiegiem likwidujemy to stomię, odtwarzamy ciągłość przewodu pokarmowego i wszystko powinno być dobrze.
Doktor nauk medycznych Tomasz Cwaliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej ze Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. My do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, a mówić będziemy o tym, co jest nowe, czyli o operacjach raka jelita grubego za pomocą robota Da Vinci.
Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Tomasz Cwaliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Rozmawiamy o leczeniu raka jelita grubego, a teraz będzie trochę o technikach chirurgicznych możliwych do zastosowania, między innymi o tym, co jest nowe, czyli o technikach robotycznych. Czy te techniki, te laparoskopowe, bo można powiedzieć, że techniki robotyczne to jest trochę laparoskopia, tylko wspierana właśnie robotem, są dla chorego przyjaźniejsze i w jakim zakresie to się ta przyjaźność objawia?
Dokładnie można tak to określić, że właśnie robot to jest bardziej zaawansowana laparoskopia. I obie te techniki, czyli zabiegi mało inwazyjne, mają olbrzymie korzyści dla pacjenta.
Czyli chirurg operujący robotem musi, że tak powiem, mieć doświadczenie laparoskopowe, powinien mieć, tak?
Według mnie tak, to jest bardzo, sama technika zabiegu jest bardzo podobna, chociaż jak przechodzi się certyfikację do robotyki, większość takich sław zagranicznych twierdzi, że nie musi.
Że można się nauczyć po prostu od razu robotem, niekoniecznie ta laparoskopia w doświadczeniu gdzieś tam jest konieczna.
To naprawdę, ja jestem chirurgiem też laparoskopowym, od kilku lat ładnych wykonywałem zabiegi laparoskopowe w zakresie chirurgii nowotworów jelita grubego i gdy zaczyna się operować robotem, to poniekąd te zabiegi są inne.
Ale panie doktorze, to już dzisiaj jest standard, ta laparoskopia, jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego, czy jednak powinien chirurg, który się za to zabiera w ogóle i chce się w tym specjalizować, taką wiedzę posiadać, jeśli chodzi o laparoskopię, no i myśleć też właśnie o operacjach robotycznych, bo to jest ta przyszłość.
To powinien być standard. Ogólnie chirurgia minimalnie inwazyjna w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych to jest standard. To jest jakby podstawowe założenie, chyba że nie da się tego zrobić z jakichś powodów, wtedy przechodzi się do operacji klasycznych. W naszym ośrodku też wychodzimy z takiego założenia i jeżeli tylko możemy, to staramy się choremu zaproponować metody małoinwazyjne.
No zaraz będziemy właśnie rozmawiać, jak wygląda kwalifikacja, czy to jest dla każdego, czy nie dla każdego, ale chciałam pana jeszcze zapytać, wrócić do tej stomii, bo tutaj słuchacze się uruchomili. Czy jeśli chodzi o operacje robotyczne, to również stomia jest wyłaniana?
Jeżeli jest taka potrzeba, to tak. Może być, czy to jest laparoskopia, czy zabieg robotowy.
Nie ma znaczenia.
Jeżeli jest taka potrzeba, to stomię możemy wyłonić.
Co to w praktyce oznacza, że system robotyczny pozwala na zabieg małoinwazyjny? To jest też pytanie.
To jest przede wszystkim właśnie, powinniśmy powiedzieć, że to tak naprawdę nie robot operuje pacjenta, tylko chirurg za pomocą robota. Robot jest jak skalpel, o którym wcześniej wspomnieliśmy, narzędziem.
Jak wygląda taki robot? Znaczy, ludzie mają takie wyobrażenie, jest sala operacyjna, na której stoi stół operacyjny, na którym pacjent jest, że tak powiem, cały sprzęt dookoła, no i ten robot, jak go można zlokalizować na takiej sali, gdzie on się znajduje?
No to jest akurat duże urządzenie, więc rzuca się w oczy na samym początku, ale ja mam akurat przyjemność operowania robotem Da Vinci, chyba śmiało mogę powiedzieć, jednym z najlepszych sprzętów dostępnych na świecie, bo też najdłużej użytkowanym. Do 2020 roku było ponad 10 milionów zabiegów wykonanych tym systemem, więc jakby to jest bardzo sprawdzone. Sam robot składa się z konsoli, przy której siedzi chirurg i ma manipulatory i steruje.
Czyli jakby pan nie jest przy stole, przy pacjencie, tak? Pan...
Nie, w trakcie samej procedury chirurgicznej, gdzie wykonuję już resekcję, ja jestem jakby z boku, siedzę sobie z boku przy samej konsoli i operuję, a przy pacjencie jest asysta, która czuwa nad prawidłową pracą, jakby ramion robota.
Właśnie czyli ta, jest ten robot, rozumiem, gdzieś tam stoi obok, też te ramiona są, tak, że tak powiem, przy stole operacyjnym i one wykonują te różne manipulacje, którymi no, pan steruje, tak, z tej konsoli.
Dokładnie tak jest. Robot ma 4 ramiona. I w trakcie, przed rozpoczęciem procedury robimy 4 tak od 1-centymetrowe nacięcia na skórze jamy brzusznej, wprowadzamy porty, przez które do którego podłączone są narzędzia do poszczególnych ramion.
Z tych ramion robota. Mhm.
Robota. I w trakcie tego zabiegu ja steruję tymi ramionami, narzędziami w zależności od tego, jaki etap zabiegu.
Czyli robot nie robi nic sam.
No niestety nie, nie jeszcze takich sam. Nie mamy technologii.
Nie robi nic sam, chirurg o wszystkim decyduje i to lekarz jest tutaj operatorem, a nie robot, to już
tak,
żeśmy sobie wyjaśnili.
Tak jest.
Jak wygląda kwalifikacja do takiego zabiegu z użyciem robota? Czy można operować każdego pacjenta z każdym rodzajem nowotworu, w każdym stadium zaawansowania, czy jednak są tu jakieś ograniczenia?
Kwalifikacja jest identyczna jak do chirurgii minimalnie inwazyjnej, czyli czy to do laparoskopii, czy do robota, jesteśmy w stanie wykonywać te zabiegi w taki sam sposób. Przede wszystkim chory musi być zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. To w tym momencie decydujemy o rodzaju techniki, jaką chorego zoperujemy. I to jest oczywiście zależne od lokalizacji guza, znowu jego zaawansowania i całokształtu też chorego.
A przygotowuje się jakąś, nie wiem, symulację wcześniej, jakieś dodatkowe badania pacjent musi wykonać, tak jak na przykład przy radioterapii pacjent najpierw jest jakby planowany na symulatorze. Czy tutaj w przypadku robota również takie jakieś symulacje są
to
wykonywane?
W przypadku każdego zabiegu, tak powiem, rozważny chirurg przygotowuje się do zabiegu, czyli mając pacjenta z nowotworem, mamy wykonane szereg badań, między innymi tomografie komputerowe, rezonans miednicy w przypadku nowotworu odbytnicy. My sobie przeglądamy te badania i przygotowujemy się, żeby jak najmniej rzeczy, mówiąc tak w cudzysłowie, zaskoczyło nas w trakcie zabiegu.
Ale zdarzają się takie sytuacje zaskakujące.
No niestety każdy
takie
z nas jest
inny. Takie jest życie,
inny.
Prawda? No
każdy
właśnie.
Z nas jest inny i każdy brzuch jest inny.
A jakie są zalety pracy z pomocą robota, operowania z pomocą robota dla chirurga? Czy na przykład no, mamy takie chociażby naturalne trochę drżenie rąk? Ja nie mówię o takim drżeniu, które jest widoczne, prawda, że komuś tam te dłonie drżą, ale naturalny taki lekki odruch, czy to na przykład taki robot jest w stanie wyeliminować tego rodzaju komplikacje, które mogą powodować jakieś skutki dla pacjenta również?
Robot Da Vinci to bardzo precyzyjne narzędzie i rzeczywiście minimalizuje tego typu zachowania, ale tak jeszcze pokazując, jakie są zalety dla chirurga, ja jestem fanem na przykład motoryzacji, uwielbiam starą motoryzację i porównując na przykład laparoskopię do robota, gdy przeszedłem z laparoskopii do zabiegów robotowych, to jest tak jakby jechać do pracy z Fiatem 125P i nowym Mercedesem z salonu. Jakość operacji, możliwości,
co,
które
co
daje
ten... Ale co jest innego? Co jest lepsze dla chirurga w takim razie?
Oj, zasadnicza różnica to jest to,
lepiej widzi pan to, co jest w polu operacyjnym, czy...
To też. Widzimy wszystko w 10-krotnym powiększeniu, czyli tak naprawdę operujemy jak pod mikroskopem. Nasze pole operacyjne jest stosunkowo wąskie. Ja widzę najmniejsze naczynia, nerwy w przypadku resekcji odbytnicy.
Dla laparoskopii tego tak nie widać?
Nie aż w taki sposób. Na pewno i w robocie jest to lepsza sytuacja, ale chyba kluczowe i najbardziej istotne jest to, że w porównaniu na przykład do laparoskopii, że narzędzia robotyczne mają jakby na końcu nadgarstki, czyli ja mam 560 stopni obrotu narzędzia. W laparoskopii tego nie mam. W laparoskopii poruszam się jakbym pałeczkami jadł chińszczyznę, czyli mam proste narzędzia, które się tylko otwierają i zamykają. W robocie mam pełen ruch nadgarstka. Czyli to jest tak mało inwazyjna.
Przedłużenie dłoni. Nie można
chirurgia otwarta, nie? Czyli mogę robić te same ruchy, co w chirurgii otwartej, korzystając z zalet właśnie laparoskopii, czyli minimalnie.
A co jest plusem dla pacjenta? No bo już wiemy, co jest plusem dla chirurga, a dla pacjenta?
Dla pacjenta przede wszystkim plusem, takie najbardziej dostrzegalne przez chorych, to są plusy chirurgii minimalnie inwazyjnej, czyli małe cięcia, najczęściej właśnie 4 niewielkie cięcia na skórze jamy brzusznej, a co za tym idzie, mniejsze dolegliwości bólowe. Chory szybciej się uruchamia, szybciej powraca perystaltyka, szybciej rozszerzamy pełne żywienie choremu, szybciej go wypisujemy do domu. I też jakby zawsze trzeba pamiętać, że leczenie nie kończy się w momencie wypisu chorego ze szpitala. Ci chorzy po zabiegach robotowych, laparoskopowych szybciej wracają do pełnej rekonwalescencji, a zwłaszcza w przypadku chorych nowotworowych musimy pamiętać, że ich nierzadko czeka dalej leczenie.
A taki robot gwarantuje też jakby lepszą precyzję wykonania zabiegu?
Tak, to jest zwłaszcza przydatne w nowotworach odbytnicy, w rakach odbytnicy, gdzie odbytnica zlokalizowana w miednicy, czyli bardzo małej przestrzeni, wymaga bardzo dużej precyzji i dużej staranności w preparowaniu wszystkich tkanek. Robot tutaj daje nam bardzo dużo dobrego w tych zabiegach. Pozwala naprawdę zobaczyć na przykład nerwy i preparować ich podbrzuszne, które są wielkości włosa, co w chirurgii otwartej jest po prostu niemożliwe.
Panie doktorze, a mówił pan, że chory przebywa krócej w szpitalu, czyli ile?
My średnio, nasz taki okres pooperacyjny to jest trzecia doba. Wypisujemy pacjentów z reguły w trzeciej dobie, ale to też jest zawsze zależne od chorych.
Każde operacje wykonywane chirurgiczne mogą powodować jakieś powikłania od takich po prostu, które występują bardzo często, siniaki, prawda, nie wiem, jakieś tego typu sprawy, ale też poważniejsze powikłania. Czy tutaj jest minimalne ryzyko? Mniejsze, może nie minimalne, źle zadałam pytanie, czy jest mniejsze ryzyko tych powikłań, takich poważnych?
Ogólnie powikłania się zdarzają zawsze. To jeżeli coś robimy, zawsze istnieje takie ryzyko, że powikłania wystąpią. Rzeczywiście większa precyzja operacji, czy też ocena na przykład ukrwienia za pomocą fluorescencji, która jest wbudowana w robocie, który mamy taką możliwość, zmniejsza nam te ryzyko powikłań, ale powikłania zdarzają się po każdej metodzie leczenia operacyjnego. Robot wiąże się na pewno z mniejszym ryzykiem infekcji ran pooperacyjnych, mniejszym ryzykiem krwawienia śródoperacyjnego. To są niepodważalne korzyści procedury robotowej.
W pana opinii, jakie są perspektywy takiego leczenia i tego rodzaju operacji robotycznych w Polsce? Raków jelita grubego mamy średnio ponad chyba teraz 20 tysięcy takich świeżych raków, nowo rozpoznanych pacjentów, rocznie 20 tysięcy osób. To jest dla nich dobra informacja, że jest coraz więcej lekarzy, że NFZ to finansuje?
Wspaniała. Ja bardzo się cieszę, bo akurat w naszym szpitalu mamy zielone światło od dyrekcji, żebyśmy tak naprawdę każdego chorego, który do nas trafi z rakiem jelita grubego i będzie się kwalifikował do zabiegu robotowego, żebyśmy operowali robotem. Tak naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń.
Zaczęli niedawno, prawda?
Tak.
I jak w tej chwili wygląda sytuacja? Jest już jakaś kolejka albo na bieżąco są ci chorzy operowani i ile osób zostało poddane tego rodzaju operacjom?
Trzeba pamiętać, że tak naprawdę w chirurgii onkologicznej nie ma kolejek, można powiedzieć. My staramy się operować i leczyć ludzi na bieżąco. Średnio chory przychodzący do mnie do poradni w ciągu 2-3 tygodni, jeżeli się kwalifikuje,
ma szansę na taki zabieg,
ma szansę na zabieg i my ten zabieg wykonamy.
Jaka droga powinna być? Poradnia, tak? Dla pacjenta?
Tak, najchętniej my zapraszamy chorych z podejrzeniem, czy też rozpoznaniem raka jelita grubego do nas do poradni chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Centrum Onkologii na Alei Zwycięstwa. Tam każdego dnia koledzy specjaliści chirurgii onkologicznej i ja przyjmujemy i każdy z nas prowadzi diagnostykę i kwalifikuje do zabiegów i jeżeli pacjent będzie się kwalifikował do robota, to trafi do takiej zabiegu.
Ja rozumiem, że żeby operować za pomocą robota Da Vinci czy jakiegoś tam innego robota, trzeba się szkolić. I to są szkolenia, nie wiem, one są już w Polsce przeprowadzane, czy lekarz, który chciałby w ten sposób operować i miałby taką możliwość, bo szpital dysponuje takim robotem, no jeszcze nie wiem ile jest robotów, chyba kilkanaście, około 20 w Polsce w tej chwili. No ale będzie ich coraz więcej, podejrzewam. Czy lekarz musi dużo czasu poświęcić na to szkolenie? Jak to wygląda?
Same szkolenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Początkowo jest związane...
Pan wyjeżdżał gdzieś, prawda? Gdzieś na
ja byłem w Holandii. I ono jest zakończone certyfikacją, czyli egzaminem takim. Ja przeszedłem taki dwudniowy egzamin w Amsterdamie, w Centrum Chirurgii Robotowej, gdzie przez 2 dni byłem oceniany przez...
Czyli jest pan certyfikowanym operatorem, można
no tak,
powiedzieć.
Żeby
tak?
operować robotem, trzeba mieć certyfikację. Mhm. Nie wystarczy być chirurgiem, żeby móc zacząć obsługiwać robota.
Ile trzeba zrobić takich operacji, żeby się poczuć, no pewnie, z, że tak powiem, z używaniem tego rodzaju sprzętu?
krzywa, w chirurgii ocenia się tak naprawdę pewność, o której pani mówi, krzywą uczenia. I według publikacji krzywa uczenia to jest około 50 zabiegów wykonanych. Wtedy nabieramy najwięcej doświadczenia, jakby przechodzimy to krzywo uczenia.
A panie doktorze, ten certyfikat to jest jeden raz na całe życie, czy trzeba się jednak tam później będzie certyfikować ponownie, sprawdzając swoje umiejętności?
Nie, certyfikat jakby pozwala na wykonywanie zabiegów, ale to jest jakby są różne poziomy certyfikatów, bo każdy po określonej liczbie wykonanych zabiegów przechodzi się kolejny poziom szkolenia.
Wyżej, tak jak w grach, prawda?
Ogólnie w medycynie, a zwłaszcza ten w chirurgii robot to też trochę ciągle taka, się szkolić.
Tak, trzeba się ciągle szkolić. Bardzo panu dziękuję za przyjście do studia i wyjaśnienie nam tych wszystkich zawiłości chirurgii robotycznej w raku jelita grubego. Doktor nauk medycznych Tomasz Cwaliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku był moim gościem. Dziękuję,
dziękuję bardzo
za rozmowę. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.